Jak w każdą sobotę zapraszamy do wysłuchania katechezy z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj katechezę wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej. Drodzy Państwo, ksiądz biskup Adam Lepa jest już razem z nami. Ekscelencjo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Zapraszam księdza biskupa do wygłoszenia katechezy.
Drogi ojcze redaktorze, drodzy słuchacze Radia Maryja, dziś pierwszą sobotę miesiąca w sposób szczególny oddajemy cześć Matce Najświętszej, ofiarowując jej najpiękniejsze modlitwy, a wśród nich znaną powszechnie litanię loretańską. Jej wezwania tworzą razem niezwykłej urody wizerunek tej, która jest poczęta bez grzechu, a jako Matka Jezusa stała się także naszą Matką. W swojej refleksji zatrzymam się przy dwóch wezwaniach litanii, tych, które obwieszczają, że Maryja jest Panną roztropną i stolicą mądrości. Roztropność i mądrość idą zawsze w parze. Człowiek mądry jest człowiekiem roztropnym. Można powiedzieć, że mądrość przejawia się w roztropności. Trzeba jednak uczynić istotne zastrzeżenie. Mówimy o prawdziwej mądrości, a nie o jej imitacji, czy tym bardziej o karykaturze mądrości. Pseudomądrość nigdy nie będzie autentyczną mądrością, tak jak mądrala nie jest człowiekiem prawdziwie mądrym. Tam, gdzie jest pycha, zarozumiałość, a zwłaszcza pogarda wobec mniej wykształconych, tam nie ma miejsca na prawdziwą mądrość, bo ona zawsze budowana jest na pokorze, prawdzie i prostocie. Ponadto mądrości nie przywłaszcza się, ani nie kradnie, bo człowiek mądry dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z miłości do drugiego człowieka, a więc z najgłębszej potrzeby serca. Wyjaśnienia wymaga też słowo roztropność. Nie wolno jej mylić na przykład z przebiegłością czy cwaniactwem. również podziwiany powszechnie spryt nie jest prawdziwą roztropnością, ponieważ buduje się go często na nieuczciwych relacjach z innymi ludźmi, na niesprawiedliwym osądzie sytuacji i na zimnych, a nawet chytrych kalkulacjach. Postawy roztropności nie realizuje się kosztem drugiego człowieka i wbrew jego dobru. Nie jest przecież postawą egoistyczną. Dlatego rozumiemy wezwanie Jezusa skierowane do apostołów. Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Nieskazitelność w intencjach, zamiarach i planach powinna zatem przenikać roztropność i uzupełniać ją. A więc prostolinijność jest podstawą prawdziwej roztropności. Matka Najświętsza, którą ze czcią nazywamy stolicą mądrości i panną roztropną, uczy nas postawy mądrej roztropności. Jest znamienne, że w Ewangelii ukazywana jest zawsze jako wykonująca jakieś ważne zadania i misje, wciąż w konkretnym działaniu i wśród ludzi, i zawsze z myślą o dobru drugiego człowieka. Tak jest na przykład wtedy, gdy nawiedza swoją krewną Elżbietę, aby jej służyć pomocą, i tak jest, gdy w Kanie Galilejskiej postanawia zaradzić w trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się gospodarze uczty weselnej. Niezwykła roztropność Matki Bożej wyraża się przede wszystkim w tym, że ona zawsze wiedziała, co w danej chwili było najważniejsze dla jej syna i dla ludzi, którzy za nim zdążali. Ta właśnie święta roztropność wyrażała się także w tym, że Maryja była zawsze jak najdalej od jakiejkolwiek iluzji. Jak wiemy z zapisów ewangelicznych, nawet apostołowie nie ustrzegli się zwodniczej iluzji. Na przykład, gdy wiedli spór o to, który z nich jest największy, a więc zachowali się przecież bardzo nieroztropnie. Usłyszeli upomnienie: jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. W taki sposób Zbawiciel sprowadzał ich ze świata iluzji na ziemię do twardej rzeczywistości. Uczył ich prawdziwej roztropności. W języku łacińskim prudencja to nie tylko roztropność. Słowo to znaczy również sąd roztropny, zdanie rozważne. A zdanie rozważne to takie zdanie, które zostało wcześniej rozpatrzone i przemyślane przez człowieka. A więc nie jest to zdanie pochopne i na wyrost. O Matce Najświętszej Ewangelista odnotował, że wszystkie ważne sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu. To nam wyjaśnia, dlaczego Maryja postępowała zawsze roztropnie. Trwała w ciszy i w świętym milczeniu, wypełnionym medytacją, która prowadziła do najbardziej wzniosłej kontemplacji. Przeciwieństwem roztropności jest naiwność, a także bezmyślność, a towarzyszy jej zawsze nadmierna łatwowierność. Jeżeli obecnie obserwujemy rosnący stale deficyt roztropności w myśleniu i postępowaniu, i najczęściej z odpowiednią dozą naiwności i bezmyślności, to między innymi dlatego, że człowiek współczesny ucieka przed ciszą, nie znosi milczenia, łatwo rezygnuje z medytacji, woli hałas, stroni przed wysiłkiem umysłowym, dlatego tak bardzo chętnie obcuje z obrazami, które nie wymagają myślenia, a jednocześnie odchodzi od ambitnego słowa, które wiąże się zawsze z trudem rozumienia. Tymczasem mądre i piękne słowo karmi się ciszą. Bez niej staje się jałowe i niewiele znaczące. Gdy w człowieku zamiast dojrzałej roztropności jest bezmyślność, wtedy ucieka on przed zadawaniem sobie ważnych pytań. Bez nich człowiek nie rozwija się duchowo, a nawet wiele traci w swoim życiu umysłowym. Jest to niezwykle pouczające, że Jezus, który jako Bóg człowiek wszystko wiedział o spotykanych ludziach, a mimo to stawiał im bardzo konkretne pytania. w ten sposób skłaniał swoich słuchaczy do myślenia na ważne tematy i pomagał im w duchowym rozwoju. Na przykład pytanie, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Albo inne pytanie, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Jezus znał odpowiedzi, a mimo to zadawał pytania, bo one były bardzo ważne dla osób, do których te pytania kierował. W ten sposób uczył ich roztropnego myślenia. Skutki zachowania, w którym zamiast roztropności jest bezmyślność i naiwność, są bardzo groźne dla człowieka. Przypatrzmy się niektórym z nich. Bezmyślna naiwność sprawia na przykład, że kłamstwo przyjmuje się za dobrą monetę. Również kłamstwo wypowiadane w polityce i w mediach. To właśnie ludzie bezmyślnie naiwni są przekonani, że politycy mówią wyłącznie prawdę, a media są całkowicie wiarygodne. Przejawem naiwności jest również sytuacja, gdy ktoś w rozmowie powołuje się często na przykład na bardzo kłamliwą gazetę, jak na najprawdziwszą wyrocznię i najpewniejsze źródło. Człowiek bezmyślnie naiwny żywi bezgraniczne zaufanie do tak zwanych autorytetów medialnych. Nie dopuszcza do najmniejszej nawet krytyki pod ich adresem. Są one dla niego nietykalną świętością, tak dalece, że nawet nie próbuje ich weryfikować. Postępowanie jakże dalekie od roztropności. Człowiek z bezmyślną naiwnością daje się nabierać na różne działania manipulatorskie. Jednym z nich jest przekonanie, że tolerancja jest najważniejszą doskonałością człowieka, jest wręcz jego supercnotą. Ktoś może być w rzeczywistości kanalią, lecz jeśli przyzna się mu publicznie status człowieka tolerancyjnego, wtedy wszystko jest odpuszczone i wrzucone w niepamięć. Bezmyślność powiązana z naiwnością daje znać o sobie również wtedy, gdy ktoś nie tylko akceptuje jakiś mit współczesny, ale go nawet upowszechnia. Przykładem może być mit mieszania się Kościoła do polityki, propagowany w mediach nieżyczliwych Kościołowi. W badaniach z 2004 roku okazało się, że aż 66,6% Polaków było zdania, iż Kościół w Polsce miesza się do polityki. Jest to tym bardziej dziwne, że w tym samym czasie Kościół nie wykazywał jakiejkolwiek aktywności na tym polu, co nawet później spotykało się z dość surowym osądem ze strony wielu świeckich katolików. A zatem zarzut mieszania się do polityki był czystym mitem, stworzonym po to, żeby neutralizować Kościół w sprawach społecznych. Mimo to jednak tak wielu Polaków w swojej bezmyślnej naiwności potraktowało go jako zarzut prawdziwy i bardzo poważny. Jak widać, nie wolno się zgadzać na pokusę bezmyślnej naiwności, ponieważ człowiek, który jej ulega, wyrządza sobie i innym dużą szkodę. Przybiera na przykład postawę daleko idącego konformizmu i ułatwia podejmowanie niebezpiecznych kompromisów, zwłaszcza ideowych i moralnych. Łatwo się też uzależnia od obcych opinii i poglądów, rezygnując ze swoich ocen i z własnego zdania, a przede wszystkim przyczynia się do relatywizowania prawdy. Tymczasem sługa Boży Jan Paweł II często zachęcał nas, abyśmy nie tylko respektowali prawdę, lecz przede wszystkim, abyśmy prawdy bronili i stawali się jej odważnymi świadkami. Na pytanie André Frossarda, które zdanie z Ewangelii wybrałby Jan Paweł II, gdyby miał wskazać najważniejsze, usłyszał odpowiedź, która pytającego zaskoczyła. Tym zdaniem byłyby słowa Chrystusa, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dziś, jeżeli mamy w sposób odpowiedzialny realizować duchowy testament Jana Pawła II, nie możemy o tym zapominać. Bezmyślna naiwność zatacza obecnie tak szerokie kręgi, że spotkać można niekiedy głosy, zwłaszcza ze strony młodzieży, żeby do dekalogu dodać jeszcze jedno przykazanie. 11. Nie bądź naiwny. Na koniec powróćmy do pierwszej części medytacji. Matka Najświętsza jako Panna Roztropna i Stolica Mądrości uczy nas, abyśmy zawsze odrzucali pokusę bezmyślnej naiwności. Jednocześnie powinniśmy stale pogłębiać w sobie i w swoich środowiskach mądrą roztropność. W sytuacjach trudnych i skomplikowanych kierujmy ufne modlitwy do Ducha Świętego, od którego przecież otrzymaliśmy w pełni dary mądrości, rozumu i rady. A Matkę Bożą prośmy o pomoc i pośrednictwo. Panno Roztropna, módl się za nami, Stolicą Mądrości, módl się za nami. Już zupełnie na koniec tej wypowiedzi pragnę skorzystać z okazji i serdecznie podziękować drogim ojcom, redemptorystom, z ojcem dyrektorem i całej rodzinie Radia Maryja za bezcenny dar modlitwy, który mi towarzyszył podczas moich zmagań z chorobą serca. Był mi duchowym wsparciem i pokrzepieniem. Sytuacje, z jakich wyszedłem, dowodzą, jak wielką potęgą jest modlitwa, szczególnie zaś odmawiana we wspólnocie i z głęboką żarliwością. Pragnę wszystkich zapewnić, że codziennie w swoich modlitwach, a szczególnie w czasie celebracji mszy świętej, pamiętam o zaciągniętym długu i odwzajemniam się modlitwą osobistą. Obejmuję nią wszystkich, którzy się za mnie modlili oraz tych, którzy spieszyli mi z pomocą medyczną. Za każdy wyraz wzruszającej solidarności, wyrażanej w modlitwie, dobrym słowie i życzeniu oraz w postawie samarytańskiej, z całego serca dziękuję. Niech Jezus Chrystus, Najświętszy Samarytanin, obdarza wszystkich obfitością swojej łaski i błogosławieństwem na każdy dzień życia. Proszę przyjąć moje bardzo wdzięczne szczęść Boże.
Bóg zapłać, ekscelencja. To my jesteśmy bardzo wdzięczni za pasterzowanie księdza biskupa i zwłaszcza za takie wychowywanie nas do odbioru mediów, też do pracy w mediach, bo to jest dzisiaj bardzo ważne pole wychowawcze, prawda?
Tak, no niezwykle. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie drogi, czy prawie wszystkie, prowadzą do mediów i przez media.
No właśnie.
I dzięki temu możemy rozmawiać w tej chwili w obecności bardzo, bardzo wielkiej rzeszy słuchaczy.
I możemy katechizować.
I katechizować można też.
Tak.
I mówić o Matce Bożej.
Księże biskupie, katecheza też oparta jest na dialogu w Radio Maryja, to znaczy, że nasi słuchacze mogą zadać pytanie, podzielić się refleksją tym, co usłyszeli, prawda?
Jak najbardziej i w związku z tym zamieniam się w słuch.
Tak jest. Ja przypomnę numery telefonów 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655 23 56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz dla naszych rodaków z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66 to numery telefonów do naszego studia. Za chwilę będziemy podejmować nasze rozmowy. Już pierwszy słuchacz na naszej antenie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maryja, Amen. Nasza ukochana Matka.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję. I niech te słowa moje będą wielką modlitwą i wielkim wołaniem do Boga o pomoc, aby to wszystko, co biskup powiedział, było, zapadło w nasze serca i żebyśmy uzmysłowili sobie, że właśnie ta prawda, poznanie prawdy, a prawdą jest Bóg i Bóg objawia nam prawdę poprzez Ducha Świętego i mówi do nas, żebyśmy najpierw sami o sobie poznali prawdę i żebyśmy rano, ja tak robię właśnie, chcę dać takie świadectwo i uklękam i chylę głowę przed Bogiem i mówię, Boże, jestem prochmarny, ale Ty jesteś wielki i Ty możesz dać mi tą wiedzę, dać mi mądrość, abym umiała być świadectwem, abym umiała świadczyć o Tobie i Ciebie proszę o tę moc. I to też dzisiaj, właśnie, cóż więcej dodać, właśnie proszę Boga w tym momencie, aby jak najwięcej ludzi poznało tą prawdę i chciało iść za Bogiem, bo innej drogi nie ma. Bóg zapłać, bo cóż więcej mówić. Niech to będzie moja modlitwa i niech Bóg usłyszy. I dziękuję serdecznie za radio, za taki wielki dar. I pokornie, Boże, Cię proszę. Amen.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy za to świadectwo i za ducha modlitwy.
Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Joanna z Warszawy, bardzo serdecznie pozdrawiając Jego Ekscelencję księdza biskupa i ojca prowadzącego ciekawą audycję. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą katechezę, w jasny, krótki, zwięzły sposób przekazaną. Chciałabym się zatrzymać, bo wiele jest zagadnień bardzo istotnych dla narodu i dla nas osobiście jednostek, to co ksiądz biskup był łaskaw nam przekazać, ale ja chciałabym zatrzymać się nad sprawą, która mnie zawsze bardzo boli, to znaczy sprawa mówienia, że Kościół wtrąca się do spraw polityki. Ja myślę, że to wynika z jakiejś rzeczywiście bezmyślności lub jednak chyba wiedzy na ten temat. Jaką rolę odgrywał Kościół na przestrzeni historii Polski? Przecież jeżeli uczymy się historii, jeżeli czytamy literaturę, chociażby nawet fragment Wiernej Rzeki, gdzie jest pokazane, jak ksiądz odprawia w języku polskim mszę świętą, chociaż tego nie wolno było czynić, to widzimy, że Kościół był wiodącą siłą, gdy chodzi właśnie o dobro narodu i dobro jednostki. I nie wolno takich rzeczy nie wiedzieć, bo po prostu sprzyjamy wtedy wrogom nie tylko Kościoła, ale i wrogom narodu. Przecież radziłabym zainteresować się, jaką rolę odgrywał Kościół w okresie powstania styczniowego, powstania listopadowego, jaką rolę odgrywał w okresie powstania warszawskiego. Przecież ludzie skupiali się wokół duszpasterzy. Wiemy o wielkiej roli wielu wspaniałych kapłanów, wśród nich księdza prymasa Wyszyńskiego. Więc tę wiedzę, ten brak wiedzy na ten temat należy jak najszybciej uzupełnić, ponieważ po prostu podgryzamy korzenie naszej tożsamości katolickiej, chrześcijańskiej, ale też i narodowej. Weźmy ostatnie tylko wydarzenia w Polsce. Okres ateizacji, wściekłej ateizacji, bezdusznej ateizacji i depolonizacji ostatniego okresu komunizmu. I tutaj spośród wielu kapłanów, bo jest ich naprawdę wielu, nie ma czasu na to, żeby ich wymieniać, ale takim symbolem, takim jakby wśród nich światłem jest też postać księdza Jerzego Popiełuszki, który oddał życie za sprawę prawdy. Ponieważ blisko mieszkałam kościoła, bo na Bielanach byłam prawie na każdej mszy. Tylko jeżeli choroba mi przeszkadzała, to nie byłam na mszach za ojczyznę. Cały czas była podkreślana sprawa prawdy, sprawa miłości, sprawa dobra, czyli największe wartości ewangeliczne widziane poprzez historię i kształtowanie osobowości naszego narodu, całego narodu. To była wspaniała rzecz. A kto to robił? Właśnie Kościół. A gdzie się ukrywali powstańcy? Na plebaniach. I to od początku dziejów, aż poprzez okupację hitlerowską, mój kuzyn partyzant właśnie ukrywał się na plebanii. Więc błagam tych ludzi, którzy słuchają, żeby się jakoś zainteresowali, poprosili kapłanów o książki na ten temat, bo to jest wielka szkoda i strata dla narodu polskiego, jeżeli my tych rzeczy nie wiemy, a książki ukazują się na ten temat. Ja bardzo dziękuję, nie chcę zajmować za dużo czasu, bo ludzie czekają na połączenie. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękujemy za te cenne myśli i uwagi. Ja tylko dodam, że mit mieszania się Kościoła do polityki, jeden z najbardziej absurdalnych mitów, został skonstruowany w czasach stalinowskich. Z jaką myślą, z jakim celem? Żeby wyeliminować Kościół ze spraw społecznych czy publicznych. Taki był zamysł. I właśnie tym bardziej żałujemy, przykro nam, że naiwność wielu Polaków poszła w tym kierunku, żeby poprzeć mit, który ma taką proweniencję. Do tych rad, które pani była łaskawa wypowiedzieć, należałoby jeszcze dodać modlitwę o mądrość i o roztropność.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja, wysłuchawszy tej katechezy, zdecydowałam się zadzwonić, aby się odnieść i może troszeczkę poszerzyć sprawę roztropności w odniesieniu do spraw aktualnych. Chciałabym także w odniesieniu do świąt 1 listopada, Dnia Zadusznego, Świąt Wszystkich Świętych, które właśnie obchodzimy, czy minęły. Otóż chciałabym zwrócić uwagę na bezcenną wartość państwa. W ogóle, ale chciałabym tutaj ograniczyć dla Polaków. Bezcenną wartość państwa. No, dowodem tego oczywiście jest los Polaków w czasie rozbiorów, ale także w czasie zbrodni przeciwko ludzkości, jaką była II wojna światowa, no w tym zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. I jako dowód chciałabym tutaj przytoczyć, no wąski bardzo, prawda, cmentarze świata, cmentarze Polaków rozrzuconych po świecie, osieroconych bez państwa i błądzących w obcych krajach, w obcych państwach i umierających tam właśnie bez państwa. Właśnie dlatego, że państwa nie było, że nie miał kto ich bronić, tych sierot zwanych Polakami. Przepraszam za to określenie zwanych. Tych sierot, polskich sierot, ale nie tylko dzieci, także obywateli polskich, prawda, osieroconych, bo bez państwa. Chciałabym to podkreślić, zwłaszcza w obliczu, to jest niezwykle ważne, bo historia historią, nie negując tego, co powiedziała pani Anna, trzeba jednak żyć także obecnym czasem i w obecnej chwili. Otóż na tę bezcenną wartość państwa polskiego, suwerennego, niepodległego, chciałabym zwrócić, zwłaszcza w obliczu likwidacji państw narodowych przez Unię Europejską. I na tym chciałabym zakończyć, postawić kropkę w tej sprawie, ale mam jeszcze dwie następne. Właśnie w odniesieniu do roztropności. Otóż chciałabym bardzo prosić i na ręce biskupa Adama Lepy, księdza biskupa Adama Lepy, chciałabym zwrócić tę prośbę, wielką moją prośbę. Słyszę wielokrotnie, zwłaszcza także po wyborach pojawiło się takie określenie, że musimy teraz kochać swoich wrogów, czyli tych, którzy zwyciężyli w wyborach, no i tutaj, prawda, bo chrześcijaństwo to nakazuje, ale ja właściwie mam nawet błagalną prośbę, że to musi być zawsze zestawione, nieodłącznie z dodaniem, ale nie więcej niż siebie samego. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ponieważ jeżeli nie kochasz siebie lub kochasz swoich wrogów bardziej niż siebie, jesteś samobójcą, jesteś człowiekiem chorym. Jest to masochizm, jest to odstępstwo od normalności. I na ręce księdza biskupa składam błagalną prośbę. Polska musi być broniona, a nikt Polski nie będzie bronił poza Polakami. Ponieważ nikomu na Polsce nie zależy, a jeżeli Polacy nie będą tego robić, to nie będzie tego robił nikt. A mówienie o tym, że wystarczy kochać swoich wrogów, prawda, bo jesteśmy chrześcijanami, a Polską niech się stanie co chce, prawda, no to jest właśnie robota złego. I ostatnia sprawa. Także na antenie Radia Maria i także chcę to złożyć na ręce księdza biskupa Lepy z prośbą o przekazanie jednak tego episkopatowi, żeby tego typu spraw jednak nie robić. Na przykład, że wystarczy się modlić za Polskę, a Polska będzie, wszystko dobre dla Polski spłynie, bez działania. To jest nieroztropność. To jest także nieroztropność. I chciałabym prosić o także działanie Kościoła w sensie czynnego, w sensie zachęcania Polaków do czynnej obrony Polski, ale zwłaszcza jej suwerenności i niepodległości. I nie manipulowania suwerennością, tak jak to robią oszuści intelektualno-moralni zwani Zachodem, że, prawda, suwerenność można dzielić, no bzdury totalne. Nie chciałabym tego rozszerzać w sensie słów. Myślę, że istotę powiedziałam i jeszcze raz składam moją wielką, gorącą prośbę o działanie Kościoła także w tym zakresie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pani Anno.
Dziękuję bardzo za ten żarliwy głos. Rzeczywiście dziękuję pani też za przypomnienie o grobach Polaków za granicą, pamięć o tych grobach i w ogóle o Polakach, którzy tułali się poza granicami naszej ojczyzny, to jest niewątpliwie ważny składnik w budowaniu naszego patriotyzmu. A gdy chodzi o kochanie wrogów, to wiemy, tego nikt nie wymyślił współcześnie, dlatego zachęcał nas Chrystus i Kościół przypomina o tym, z tym, że oczywiście chodzi o miłość roztropną, wymagającą. I wreszcie to działanie, o którym była pani łaskawa powiedzieć, działanie dla dobra wspólnego. Modlitwa, tak, ale modlitwa wspierana działaniem, a działanie przenikane serdeczną i ufną modlitwą.
Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam wszystkich i pozdrawiam Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Maria była oblubienicą Ducha Świętego i wielkie rzeczy się przez nią działy, ponieważ była całkowicie nim wypełniona. Dała mu miejsce całe, z całego swojego serca i w tej świętej ciszy odbierała wszystkie jego najdelikatniejsze natchnienia. Była mu oddana, posłuszna i niosła jego miłość innym, a w tym zjednoczeniu z Bogiem bardzo uważna na to, co ją otaczało. Pierwsza wychodziła ku potrzebom innych, przykład w Kanie Galilejskiej. Tylko ona widziała problem, brak wina na weselu i to na jej prośbę Jezus uczynił pierwszy cud i czyni kolejne i wiele ich w naszym życiu na prośbę Matki Bożej. Matka Boża cała jest z miłości, z delikatności, z czułości i współczucia dla nas. Kiedyś usłyszałam takie piękne zdanie, że serce Maryi jest większe, bardziej kochające niż serce wszystkich matek razem złączone. Takim wielkim i gorącym sercem jesteśmy przez nią kochani. Jak dobrze mieć ją za mamę. Jak bardzo biedni są ci, którzy o tym nie wiedzą lub nie chcą tego przyjąć do swojego życia. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, dziękujemy za te refleksje, ale wiemy doskonale, że najpiękniejszą postacią i formą miłości do Matki Najświętszej, to jest stała decyzja jej naśladowania, również w dziedzinie roztropności.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Polski Północnej. Pozdrawiam biskupa i ojca prowadzącego. Bardzo cieszę się, że dodzwoniłam się. Przyszła mi taka refleksja podczas katechezy, że Matka Najświętsza miała te przymioty, o których ksiądz biskup mówił właśnie, które wymieniamy w litanii loretańskiej, że jest stolicą mądrości i panną roztropną. Ale gdzież nam do Matki? My możemy modlić się i taki apel do wszystkich ludzi, zwłaszcza właśnie do Polaków, tu chciałam właśnie powiedzieć i przed wyborami, abyśmy wszyscy modlili się o mądrość i dar rozeznania. Bo tutaj też ksiądz biskup wspomniał o tej naszej naiwności. A któż jest sprawcą naszej naiwności? Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w świecie, którym żyjemy, sprawcą naiwności jest szatan. I on podpowiada nam właśnie nieraz. Czasami jest tak, że człowiek jest na rozdrożu, nie wie właśnie, gdzie jest prawda. Przepraszam. To było tak bardzo uwidocznione właśnie przed wyborami. Jeżeli ja poczuwam się jako katoliczka, jako chrześcijanka, to ja nawet gdy inni będą robili coś wbrew mnie samej, to nie wstydźmy się tego i może mam takie tu jeszcze hasło, że miłością jest powiedzieć czasami stanowcze nie, nawet jeśli wszyscy to robią. I nie bójmy się właśnie albo o tolerancja. Cóż to jest tolerancja? Właśnie to jest to, żebym ja była tolerancyjna, ale w Bożych przykazaniach. I jeżeli ktoś uważa, że antykoncepcja, eutanazja czy aborcja, ale ja właśnie to mogę powiedzieć, że nie, stanowcze nie. To jest właśnie to, czego Bóg od nas wymaga, to żeby z miłością podchodzić do tych spraw, którym wszystkim się wydają właśnie jakieś takie naturalne, a to nie jest naturalne. Nie słuchajmy się i nie bądźmy naiwni my jako Polacy, nie słuchajmy podszeptów tego, który jest sprawcą właśnie tej naszej naiwności. Chwała Panu.
Dziękuję.
Dziękujemy za to uzupełnienie. Rzeczywiście szatan jest sprawcą wszelkiego zła, również tego zła, które nazywamy naiwnością człowieka, ale nie bezpośrednim. Posługuje się pokusą właśnie tej spokojnej bezmyślności, nieangażowania się, działania na oślep, odrzucania pogłębionego myślenia, refleksji. I niestety człowiek ulega, ale istotnie od niego pochodzą złe czyny, a przede wszystkim pokusy do złego.
Słucham Radio Maria.
Halo?
Bardzo proszę.
No właśnie chciałam do katechezy.
Tak, jesteśmy na antenie, proszę tylko wyłączyć sobie radio.
Już wyłączyłam.
Pięknie. Pani imię?
Ilnicka, to znaczy Róża z Lubina.
Pani Róża. Proszę bardzo.
Już można?
Oczywiście.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie chciałam takich kilka swoich właśnie myśli, że wolność religijna i wolność sumienia jest złączona z wolnością narodową. I tu chciałam przypomnieć słowa naszego drugiego parałata, który odszedł. Pochylał się nad mogiłami najlepszych polskich obywateli, najlepszych Polaków. Zamęczonych w łagrach, bez imienia, bez grobu, bez znaku na grobach. Poniżenie tych ludzi to poniżenie Polski. A więc rzeczą najważniejszą, żeby utrzymać wolność religijną, wolność sumienia, jest wolność narodowa. Dlatego kłaniam się bardzo pięknie ministrowi Aleksandrowi Szczygle, że tak bardzo dba o to, żeby Polska była suwerenną, żeby zapewnić bezpieczeństwo zewnętrzne Polakom. Szczęść Boże.
Dziękujemy za tę myśl.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże, ja jestem na antenie, tak?
Tak jest.
Witam serdecznie ekscelencję, księdza biskupa. Witam również ojca Dariusza, prowadzącego. Szczęście mnie spotkało, że mogę z ekscelencją parę słów zamienić. I Bóg mnie obdarzył dzisiaj tym szczęściem. Za to dziękuję Ci, Boże. Jestem osobą niepełnosprawną, bardzo dużo w życiu przeżyłam. Zniszczono mojego syna, zniszczono moje życie. Tak bardzo mi zależało na oczyszczeniu naszej ojczyzny. Ekscelencja wspomniał, że Kościół nie może się mieszać do spraw politycznych. Ekscelencjo,
przecież... Nie, tego nie powiedziałem.
Nie, może ja źle zrozumiałam. Że tak mówią, prawda?
Tak jest,
że tak mówią. Więc ekscelencjo, cóż to jest mieszanie się Kościoła? Przecież to pasterze nasi w Kościele, najwyżsi dostojnicy, dbają o nas katolików, o nasze życie. Jak mają, co to znaczy, że nie mają prawa się mieszać? To po prostu trzeba ludziom tłumaczyć. To, co się dzieje w naszym kraju, 46 osób, które nie poszły do głosowania, to jest obciążenie ekscelencją naszego całego życia. Tak myślę. Takie moje zdanie. I ja po prostu proszę o pozwolenie w tej chwili. Parę słów zamienię z świętej pamięci księdza Janusza Nagórnego, który był wspaniałym mówcą do nas, do mnie każde słowo docierało, które przekazywał w radiu i w telewizji Maryja. Wielka strata dla nas. Pisząc tutaj, proszę mnie dobrze zrozumieć, że nie chcę powiedzieć, że nie istnieje dzisiaj pewne instytucje, które o charakterze, przepraszam, musiałam radio, o charakterze międzynarodowym oraz pewne mniej czy wyraźniej określające grupy ludzkie, które chciałyby na wzór dawnej partii komunistycznej jako jedynej siły postępu podporządkować komunistyczne, jako jedynej siły postępu podporządkować sobie całe narody i narzucić nam własną wizję przyszłości. Wprost przeciwnie, właśnie dlatego, że tego typu zagrożenie jest realne. Pragnę podkreślić znaczenie naszego osobistego zaangażowania się w budowanie cywilizacji i miłości. Albowiem to wszystkie plany wpływania na dzisiejsze dzieje świata zakładają jedyną rzecz, naszą bierność, nasze przekonanie, że nic od nas nie zależy, że wszystko jest zdecydowane i rozstrzygnięte, że nam pozostaje jedynie całkowite poddanie się jakimś rzekomym wyrokom historii. Ekscelencjo, żyjesz tu i teraz, hic et nunc. Masz jedne życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie, choćby ktoś inny mógł mieć zdanie. Nie jesteś jednak tak bezwolny. I chociażby był jak kamień polny, lawina bieg od tego zmienia. Jakich toczy się w kamieniach i jak zwykły, już nie będę dalej cytować, bo to są słowa Miłosz. Ekscelencjo, mam takie pytanie, proszę mi pomóc, ponieważ męczę się z tym. Czytam nasz dziennik, słucham nasze radio ukochane, oglądam telewizję, trwam. Słucham, bardzo mi było przykro, że ojca dyrektora w tym czasie, kiedy było bardzo ważne sprawy, zabroniono mu mówić w ogóle. Nie wiem, kto mu zabronił, ale zabroniono. Inni duchowni się wypowiadali, a ojciec dyrektor nie mógł. Myślę, że bardzo dużo przez to straciliśmy. Jeśli, jeszcze sekundę, jeśli można, bardzo główny polityk, pan Gowin, powiedział kilka dni temu przed kamerami, polityk nieraz się pomyli i powie prawdę. Więc jakich my ludzi wybieramy, ekscelencjo, którzy będą nami tutaj rządzić i od nich będzie zależeć, czy będziemy żebrać, czy będziemy mieszkać w śmietnikach, czy w mieszkaniach.
Możemy poznać pani imię?
Karolina z Gdańska.
Pani Karolino, bardzo dziękuję. Oddamy już głos księdzu biskupowi, dobrze?
Ja również. Pozdrawiam serdecznie w całą rodzinę Radia Maryja w ojczyźnie za granicą, a księdza, ekscelencjo księdza biskupa całuję ręce.
Również dziękuję, szczęść Boże życzę. W nawiązaniu do pani głosu i kilku myśli, które zostały wyrażone. Chcę przypomnieć i bardzo mocno podkreślić, że właśnie ten mit mieszania się Kościoła do polityki to jest pamiątka po chorym systemie. Jeżeli dziś ktokolwiek wraca do tego zarzutu, kompromituje się i to trzeba mówić bardzo głośno. Ten zarzut kompromituje człowieka, kompromituje również i jego ugrupowanie, jeżeli takie stanowisko przyjmuje w stosunku do Kościoła. I na przykład, kiedy rozmawiamy z kimś mieszkającym na Zachodzie i mówimy o zarzucie mieszania się do polityki, to taki rozmówca nie może tego zarzutu zrozumieć. No nic dziwnego. Powstał w chorym systemie. Z kolei Kościół nie chce być stroną w polityce i nigdy nie chciał być. Natomiast ma prawo być sędzią wobec polityki i innych spraw publicznych, właśnie w związku ze swoją misją. To tak gwoli do powiedzenia do tego, co pani była łaskawa powiedzieć.
Księże biskupie, ostatni telefon, dobrze?
Dziękuję.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Kłaniam się. Mam na imię Maria, jestem z Leszkowic koło Wrocławia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani.
W piosence są takie słowa: jeszcze tylko wspomnij mnie, a więc proszę, błagam, pozwolić mi jeszcze raz wspomnieć mojego nauczyciela, księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego. Zdenerwowałam się strasznie. W jaki sposób? Ponieważ u nas, w moim domu, ja już wspomniałam kiedyś troszeczkę o tym, w moim domu rodzinnym słuchano Wolnej Europy. I proszę sobie wyobrazić, jak miał już mówić ksiądz Zdzisław Peszkowski, to już musiała być w domu idealna cisza, bo oni bardzo zagłuszali, jak państwo wiecie. I oto skopiowałam wystąpienie księdza, kiedy opowiadał o Katyniu. Zorganizowałam w szkole lekcję środowiskową, bo takie organizowałam. Pełna klasa, oczywiście wszystkie dzieci brały udział i pełna zaproszonych gości, i mogli przyjść ci, którzy mieli życzenie. I oto pani taka Majka Pantera, ona jest dziś lekarzem gdzieś tam we Wrocławiu, i tak pięknie recytowała, że z Polski tylko wiaterek zaleci do tego Katynia, gdzie leżą najwspanialsi synowie naszego narodu, naszej Polski, pomordowani przez sąsiada wschodniego. Wiedziałam o tym, co mnie czeka. To między innymi kilka tylko słów. Oczywiście po tej lekcji, takiej pięknej, wspaniałej, moja córka też tam była na tej lekcji, mówi: mamuś, jak ludzie płakali. I oto poprosiła mnie pani, moja dyrektor, wyspowiadała mnie. Do klasy spędzono uczniów starszych klas i pewien nauczyciel uświadamiał ich, czy nie lepiej, żeby ich historii uczył Palacz, a nie Siembor, bo takie mam nazwisko. I oto potem oczywiście zostałam przez swoich zwierzchników nazwana czarną owcą, bo to nie była pierwsza moja lekcja w taki sposób prowadzona. No i oczywiście musiałam się z tej szkoły wynieść. Znalazłam się w innej szkole i oto poznałam tam dziecko mojego zwierzchnika i postanowiłam się odwdzięczyć, bo zawsze za zło odwdzięczam się dobrym. Przygotowałam tę dziewczynę tak, że dostała się do konkursu, później skończyła prawo i teraz gdzieś tam jest prokuratorem. I myślę, że może poszła po mojej myśli. I bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, bo słuchając tych wszystkich wypowiedzi, chciałam podkreślić, że rola nauczyciela w szkole jest wyjątkowa, ale dobrych polskich nauczycieli. Ja współpracowałam z księdzem Dorożeńskim z Wrocławia, później do Wrocławia się z księdzem Przybyszem, to wspaniali księża, którzy swoje obowiązki wykonywali i byli dobrymi Polakami, prawdziwymi ludźmi i dobrymi Polakami. Także ksiądz to Polak, to dobry człowiek, i który spełnia swoje obowiązki. I kończąc, ja wierzę, że kiedyś pojadę na grób mojego nauczyciela, księdza Peszkowskiego, wezmę bukiecik polnych kwiatów, położę u jego stóp prawdziwego Polaka, prawdziwego człowieka dobrego i księdza z powołaniem i powiem: to był mój nauczyciel. Kłaniam się nisko ekscelencji i ojcu i dziękuję, że pozwoliliście mnie te kilka słów powiedzieć. Pozdrawiam prawdziwych polskich nauczycieli. Kłaniam się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję Pani za przywołanie postaci wspaniałego i niezwykłego księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego właśnie w związku z naszą refleksją o naiwności wobec żywotnych spraw Kościoła i narodu. Był dla nas przewodnikiem i był, jak Pani pięknie podkreśliła, nauczycielem, więcej, nauczycielem świadkiem.
Bardzo dziękuję, ekscelencjo. Dziękuję za wygłoszoną katechezę, za rozmowy z naszymi słuchaczami. To jest też tak, że program w radio ma swoje ramy czasowe i moglibyśmy pewnie tak długo rozmawiać, bo jeszcze pewnie wiele zagadnień byłoby do poruszenia, ale myślę, że to nie nasze ostatnie też spotkanie, prawda?
Mam nadzieję.
I będziemy jeszcze mieli do tego sposobność. Księże biskupie, na zakończenie bardzo prosimy o błogosławieństwo.
Pięknie dziękuję za możliwość wypowiedzenia się na antenie Radia Maryja. Dziękuję ojcu redaktorowi za sprawne i takie bardzo ciepłe prowadzenie tego spotkania. Wszystkim dzwoniącym do radia zaraz po katechezie dziękuję serdecznie za cenne wypowiedzi, za takie bardzo gorące słowa mówiące o tym, że tam było wiele troski o dobro wspólne, ojczyzny, o Kościół i o prawdę. I w duchu tej wdzięczności wszystkim udzielę teraz błogosławieństwa pasterskiego, także i z tą nadzieją, że może więcej niż dotąd uwagi będziemy przykładać właśnie tej naszej roztropności, będziemy pracować nad roztropnością, a takim drogowskazem najpewniejszym jest Matka Najświętsza, Panna Roztropna. W tym duchu niech nas błogosławi Trójca Przenajświętsza. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Spowożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać raz jeszcze, księże biskupie, i modlimy się za księdza biskupa dalej.
Dziękuję pięknie, a ja dalej się wzajemnie modlitwą.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Dziękuję. I szczęść Boże.
Również szczęść Boże. Drodzy Państwo, przypomnę, że naszym gościem był ksiądz biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, który wygłosił do nas katechezę, a następnie rozmawiał z słuchaczami.